Studio Polityka.
Dzień dobry. Wraz z powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki wróciła ze strony opozycji fala hejtu oraz sugestie odbierania świadczeń takich jak 500+. Francja, Szwecja i Niemcy chcą ograniczyć możliwy napływ uchodźców spowodowany m.in. przejęciem władzy przez talibów w Afganistanie. A Komisja Europejska wspiera Polskę przed napływem migrantów z Iraku, których do naszego kraju wpycha siłą białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka. Tymczasem w Gdańsku jutro kolejna parada równości. Jarosław Popek,
Piotr Kubiak.
Zapraszam.
Studio Polityka.
A naszymi gośćmi są Andrzej Potocki, tygodnik sieci portal Polityce.pl oraz Marek Formela.
Kłaniam się nisko.
Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże 24.pl. Witamy Państwa serdecznie po tej wakacyjnej przerwie.
Chociaż trwają wakacje, my pracujemy
i szybciej je skończyliśmy.
Kto miał wakacje?
Chociaż niektórzy jeszcze na te wakacje czekają. Tak jak pan redaktor Formela, zdaje się.
No ja czekam jeszcze.
Ja też czekam.
Ale będąc wakacje.
Andrzej Potocki tylko wypoczywał. Miejmy nadzieję, że nasi słuchacze wypoczęli, są gotowi.
Jeszcze przede mną tydzień wypoczynku, tydzień urlopu.
O. Posterunek straszny wypoczywa.
No to świetnie.
Świetnie, no to lecimy.
Studio Polityka.
Donald Tusk na spotkaniu w Gołdapi część swojego wystąpienia poświęcił na krytykę programów społecznych rządu. Przekonywał, że rząd nie ma już z czego dzielić.
W tym nie ma przesady. Ja uważam, że to jest trafne powiedzenie. Zacytuję je. Ja nie jestem jego autorem, ale ono mi bardzo odpowiada. Polacy już zagłosowali w dużej mierze na PiS, bo pod hasłem oni kradną, ale się przynajmniej dzielą. Bardzo szybko się okazało, że nie ma już z czego dzielić. Oni jeszcze podejmą jakieś decyzje, już tak skrajnie nieodpowiedzialne. Ale już ich ludzie mówią, że za chwilę to wszystko może runąć.
W sobotę odbędzie się w Gdańsku Parada Równości. Zapowiadane były także kontrmanifestacje, ale miasto nie wydało na nie zgody, informując, że mamy sytuację pandemiczną. Jakub Klebba z oddziału Telewizji Polskiej w Gdańsku podkreślał, że odmowa udzielona organizatorom kontrmanifestacji nie jest pierwszym przypadkiem wybiórczego stosowania prawa.
Nawet według opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego manifestacje mogą się odbywać, o czym możemy przeczytać. Przy decyzji odmownej urzędnika według sanepidu można, według urzędnika nie można i dokładnie w tej samej decyzji odmownej są dwa skany pism.
W programie minęła 20 na antenie TVP Info. Poseł PO Artur Łącki stwierdził, że w Polsce przed II wojną światową był największy antysemityzm. Oburzenia na te słowa nie kryje m.in. poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Śniadek.
W Polsce był największy antysemityzm przed II wojną światową.
To środowisko pana Gduli jest odpowiedzialne za antysemickie czystki w Polsce w 1968 roku. Zamiast oskarżać naród polski o udział w Holokauście, lepiej, żeby pan Rutka przeprosił za antysemickie grzechy PZPR.
Sojusznicza operacja w Afganistanie miała zapewnić bezpieczeństwo i przemiany demokratyczne, mówił w Radiu Gdańsk Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, dzisiaj europoseł. Odniósł się również do słów prezydenta USA Joe Bidena. Powiedział on, że misja w Afganistanie miała zapobiegać terrorystycznym atakom, a nie tworzyć demokrację. Zdaniem Witolda Waszczykowskiego Joe Biden myli się.
Budowaliśmy zespoły wojskowo-cywilne, budowały struktury lokalne, nie tylko sił bezpieczeństwa, ale również cywilnych instytucji w Afganistanie. Także to była przecież wielka koncepcja zbudowania demokracji w kraju muzułmańskim.
Podporucznik Straży Granicznej Anna Michalska powiedziała, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest opanowana. Wojsko Polskie wspólnie ze Strażą Graniczną bierze udział we wzmocnieniu ochrony granicy polsko-białoruskiej.
W tej chwili po stronie polskiej nie ma żadnych koczujących grup imigrantów. Straż Graniczna skierowała na ten odcinek dodatkowe siły i środki. Wspierani jesteśmy oczywiście również przez wojsko. W tej chwili jest to 1000 żołnierzy.
Studio Polityka.
No to panowie, ten pierwszy program po wakacjach, których nie mieliśmy, zacznijmy od Donalda Tuska, od jego powrotu do kraju, o tym, co się dzieje z emocjami chyba najbardziej w tym momencie rozgrzanymi kolegów partyjnych i samego Donalda Tuska, bo jego wystąpienia po powrocie do Polski te wystąpienia telewizyjne przed różnymi forami, potencjalnymi wyborcami, czy w Gdańsku, czy w Gołdapi ostatnio, one są bardzo nerwowe. Widzimy tą taką drżącą rękę. Sam Donald Tusk mówił o furii od razu po powrocie, furii w związku z tym, że rządzi kto rządzi. No i teraz słyszeliśmy tutaj przed momentem we wprowadzeniu to, jak podchodzi do programu 500+, ale to tylko będzie taki zaczątek tej naszej dyskusji. Rozumiem, jak wielkie znaczenie dla polskich rodzin miał program 500+. Za chwilę to wszystko może runąć. Komentował właśnie, mówiąc o tym programie społecznym, Donald Tusk. Panowie, co stało się po powrocie Donalda Tuska do kraju? Bo widzimy bardzo wielką agresję, między innymi ze strony właśnie, przede wszystkim ze strony z jego stronników, Donalda Tuska. W jego każdym wystąpieniu również jest ta agresja. Krytykuje i ubliża wyborcom Prawa i Sprawiedliwości. Krytykuje ten program, o którym rozmawiamy, czyli o program 500+. Co to będzie dalej? Czy Donald Tusk powinien się trochę sam, nie wiem, zdystansować od siebie samego, nawet uspokoić się troszeczkę, bo no, złe emocje biorą górę, a może dojść i może dojść do różnych tragicznych wydarzeń. Marek Formela.
Kandydat Malty na przewodniczącego Rady Europejskiej wrócił do kraju, który się zmienił i ma problem z rozpoznaniem sytuacji, mówiąc tak językiem trochę ezopowym, społeczno-politycznej. Próba diagnozy, którą przedstawił na wiecu, że oni kradną, ale się dzielą, sugeruje, że my będziemy kradli, ale nie będziemy się dzielili i każdy powinien spokojnie dokonać rozkładu semantycznego tych górnolotnych propozycji politycznych Donalda Tuska, olimpijczyka z Brukseli, który już załatwił dzięki Transitional Allowance, czyli świadczeniu przechodniemu, swoje prywatne sprawy, które postanowił ukryć, bo uliczne gadki lepiej brzmią, kiedy polityk jest biedny, a nie zamożny.
Mówiąc w skrócie, Donald Tusk, pan Marek Formela mówi o tym przepisaniu do majątku.
O 325 tysiącach euro odprawy,
to raz,
która przysługuje, i przepisaniu majątku na żonę, która barwnie i ze swadą w książce Między nami opisywała swoje relacje z Donaldem Tuskiem i z kolegami Donalda Tuska, a także o samym mężu wypowiadała się w sposób, w którym ja bym się nie odważył dzisiaj w radiu publicznym powiedzieć. Uznała, że Donald to, napisała, że Donald to, i każdy niech sobie znajdzie, kim jest Donald według jego żony. Natomiast no, sprawa jest bardzo w sumie poważna, dlatego że mamy do czynienia z nieustanną hecą polityczną, z jątrzeniem, z szukaniem jakiegokolwiek punktu, który byłby zarzewiem kolejnego konfliktu. Permanentne wywoływanie konfliktów to nie jest polityk dojrzały, polityk formatu europejskiego, który przyjechał do Polski i mówi: chciałbym przedstawić Polakom nowy weksel polityczny Platformy Obywatelskiej, partii liberalnej, partii zeuropeizowanej, partii, która ma nieco inny świat wartości niż Prawo i Sprawiedliwość. Nie, to jest facecik w krótkich gaciach, który biega od wioski do wioski, od gminy do gminy i pokrzykuje, że będzie, że wszyscy dookoła kradną, a tu się pojawił po prostu, no tak naprawdę polityczny oszust, który ukrył majątek i trzeba było dziennikarzy wirtualnej Polski i ich cierpliwości, czekanie 2 miesiące na odpowiedź na pytanie, co się stało z majątkiem Donalda Tuska, więc niestety musimy się przygotować na to, że Donald Tusk będzie miał kłopot z przedstawieniem propozycji merytorycznej, będzie łatwiej mu kąsać i nękać, bo no, taki ma charakter.
A może ten charakter Donalda Tuska stał, był przeszkodą, żeby Donald Tusk zaczął pełnić jakieś stanowiska w organizacjach międzynarodowych?
Jeszcze jedno chciałbym powiedzieć, bo Donald Tusk strasznie uderza w tej chwili w program 500+. To oznacza, że jest to program, który de facto zdewastował Platformę Obywatelską, jej znaczenie i przydatność społeczną, ale jak był w Brukseli, to nie słyszałem i państwo też nie słyszeliście, żeby protestować protestował, że na każde dziecko przysługuje dodatek 370 euro i plus dodatek edukacyjny 250 euro. Gdyby pacholęta Donalda Tuska były młodsze, to Donald Tusk stanąłby przed wyborem, czy brać te pieniądze, które według niego są korupcją polityczną, korupcją społeczną, czy też nie brać i udawać, że jest się liberałem zakotwiczonym na wolnym rynku świata urzędniczego, bo przecież na wolnym rynku gospodarczym Donald Tusk kroku nigdy nie zrobił.
Nie pracował ani dnia.
Ale jeżeli,
rynku.
Panowie, ale jeżeli 500 plus ma...
Jeżeli
500 plus ma runąć, panowie, no to Donald Tusk krytykuje Ewę Kopacz, która przecież jego zdaniem już prowadziła pracę nad bardzo podobnym programem, ale przegrali wybory i PiS wyprzedził.
No właśnie, ale po co te kłamstwa, to zakłamywanie rzeczywistości? No Donald Tusk zmienił tutaj...
Kłamstwo czyni politykę, panie redaktorze.
Jasne, oczywiście możemy tak do tego podchodzić, tylko trzeba być fair wobec swoich wyborców, wobec swoich rodaków, tak? Bo to politykę rozumiemy jako służbę dla społeczeństwa. A Donald Tusk opowiedział niedawno również historię o tym, że jego partia sama wymyśliła program 500+, a jego następczyni na tym stanowisku, czyli pani Ewa Kopacz, prawie ten program wprowadziła. No jak to jest? Jak to? Przecież to jest w ogóle... Dlaczego znowu wprowadzane jest takie zamieszanie w głowach Polaków? Ja rozumiem, że oczywiście jest taki... Donald Tusk ma cel polityczny, ale to takie brutalne działania, one będą dla niego korzystne, czy nie? Andrzej Potocki.
No to jest dobre pytanie. Sądzę, że z perspektywy już tych ponad miesiąca czy dwóch miesięcy, odkąd Tusk tutaj urzęduje w Polsce, możemy się pokusić o pewną analizę jego strategii. Ta strategia staje się czytelna. Pierwsze pytanie, na które trudno znaleźć odpowiedź, to jest właśnie to, które pan redaktor przed chwilą zadał, mianowicie dlaczego Tusk zaczyna z wysokiego C na dwa lata przed wyborami. To nie jest moment, kiedy podgrzewa się nastroje, bo to wszystko, o czym panowie tu mówili, to jest tak zwane podgrzewanie nastroi w sposób negatywny, celem dehumanizacji elektoratu i przeciwnika. To raz, a dwa, odciągnięcie od Hołowni jak największej ilości ludzi. To są dwa zające za jednym strzałem.
Jeszcze, panie redaktorze, wejdę słowa. Może to też jest pokazanie swoim kolegom partyjnym, którzy zostali bardzo brutalnie odsunięci od władzy w Platformie Obywatelskiej. Zobaczcie, co ja mogę. Zobaczcie, jak zmobilizuję. Zobaczcie na sondaże.
Odsunięcie kolegów w sposób brutalny od zarządzania formacją jest też jednym z elementów planu Tuska. Jest tylko jedna odpowiedź na to, dlaczego Tusk w ten sposób rozgrywa całą sytuację. Mówiąc krótko, kłamie jak tylko może i celem jest jego tylko i wyłącznie deprecjacja przeciwnika. To jest niewiarygodne, że i trudne do zrozumienia, jeżeli to się dzieje na dwa lata przed wyborami, bowiem prowadzenie polityki w ten sposób jest po prostu niemożliwe. Utrzymanie tej sytuacji na dłuższą metę jest niemożliwe. Odpowiedź na to pytanie...
Ale Donald Tusk dosyć sprytnie ukrywa pewne fakty, bo robi takie zamieszanie, bo najpierw mówi, że my chcieliśmy wprowadzić ten program 500+.
Ale to nie ma większego znaczenia.
Już go mieliśmy, ale nie wprowadziliśmy, ale również są wypowiedzi Jana Wincenta Rostowskiego, a skąd mamy tam brać pieniądze? Donalda Tuska, że pieniądze co? Na konferencji w Zakopanem były, mówił, no może gdzieś te pieniądze są zakopane.
Ale
czy tutaj nie chodzi o to, żeby przysłonić takie fakty, że na przykład, że ludzie zarabiali 5 zł na godzinę i że kobietom nawet, kobietom ze wsi podniesiono o 12 lat wiek emerytalny. To są rządy Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej.
Tak, poniekąd też, ale celem tej całej operacji i tych chwytów retorycznych jest jak najszybsze przejęcie władzy. On tu przyjechał po to, żeby przyjąć władzę jesienią. Co to znaczy? Obserwując działania Gowina, którego celem od pewnego czasu, ja zresztą pisałem już w kwietniu o tym, że jeżeli Gowin nie odpuści, to on, znaczy się, jest już w porozumieniu z PSL-em i z opozycją i tak rzeczywiście się stało. To był kwiecień przed wyborami, także można powiedzieć, można zajrzeć do naszego tego serwisu i zobaczyć ten mój komentarz. I Tusk teraz przyjechał po to, żeby przejąć władzę. Przejąć władzę przy pomocy Gowina, który po to miał być w rządzie, żeby jako piąta kolumna, on miał robić dywersję i robił to skutecznie do momentu, dopóki jednak skończyła się cierpliwość władz Zjednoczonej Prawicy i siłą rzeczy Gowin musiał z tej Zjednoczonej Prawicy wymaszerować. I teraz miało być tak, że Gowin zabierze z sobą większą ilość posłów, natomiast sytuacja na dziś jest następująca. Zjednoczona Prawica ma 229 posłów, z czego dochodzi trzech od Kukiza, także de facto jest 232 na 460 w parlamencie. PiS ma przewagę i o tych dwóch posłów Donald Tusk się przeliczył, bo miało być wymiana marszałka Sejmu, a jak wiadomo, nie można w Polsce rządzić nie mając marszałka Sejmu, nie wspominając już o marszałku Senatu. W związku z tym siłą rzeczy PiS albo egzystuje, bowiem doprowadzić do następnych wyborów nie jest tak łatwo, to już by była decyzja de facto opozycji, czyli albo na wiosnę nowe wybory, albo PiS zbiera punkty ujemne za to, że nie jest w stanie rządzić, nie mając marszałka Sejmu ani marszałka Senatu. To był plan Tuska, dlatego było uderzenie z wysokiego C, dlatego padają tak ostre słowa, bowiem chodzi o nakręcenie maksymalne emocji przed obaleniem marszałek Witek. I to był plan Tuska, który najprawdopodobniej
i
nie
wypali. I po krótkiej przerwie reklamowej jeszcze temat Tuska, Donalda Tuska dokończy Marek Formela, ale zapraszam na krótką przerwę filmową.
Studio Polityka.
Jarosław Popyk, witam Państwa po krótkiej przerwie. Piotr Kubiak, Andrzej witam. Potocki, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl i Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl są nadal z nami w studio. Piotr Kubiak kontynuuje temat.
Kończymy temat Donalda Tuska. Jeszcze pytanie do redaktora Marka Formeli. Czy jeśli w przypadku takim, że Donaldowi Tuskowi nie uda się obalić rządu Zjednoczonej Prawicy razem ze swoimi sojusznikami, Platforma Obywatelska nie będzie miała
pan
super,
chce powiedzieć, że
super sondaży.
Czarzasty jest sojusznikiem Tuska, no, ale
w każdej chwili może być. Bardzo dobrze się panowie dogadywali, różne elementy składowe.
Herbatkę pili.
Pili herbatki, tak, oczywiście bardzo przyjacielsko. Różni ludzie z Platformy Obywatelskiej mają takie same poglądy jak pan Czarzasty, a no jeszcze nie możemy zapomnieć o jednym fanie Donalda Tuska, czyli Jerzym Urbanie, czyli Goebbelsie stanu wojennego. No także tutaj się wszystko przenika, ale pytanie takie, jeśli Donald Tusk nie dokona wyłomu w polskiej polityce, czyli po prostu nie przechwyci władzy, a Platforma Obywatelska nie przekroczy poparcia ponad 30%, czyli nie będzie pokonywało chociażby w sondażach Prawa i Sprawiedliwości, to czy odejdzie na zasłużoną emeryturę i nawet nie zostanie przygarnięty do żadnej instytucji międzynarodowej, jeśli odniesie fiasko w Polsce, a ta emerytura przysługuje mu już w następnym roku i to może być nawet 30 000 zł miesięcznie. Czy Donald Tusk pójdzie
no, funkcjonariuszom Unii Europejskiej emerytura przysługuje od 63 roku życia, więc Donald Tusk jest zamożnym brukselskim emerytem.
Kotem?
Tłustym brukselskim kotem, można powiedzieć, używając języka stosowanego w znanej restauracji warszawskiej. No, moim zdaniem Donald Tusk podjął się brawurowej operacji obalenia rządów Zjednoczonej Prawicy jeszcze w tym roku. Andrzej bardzo starannie opowiedział o lokalnej geopolityce, która była wektorem postępowania Donalda Tuska, tyle że wtrącił się w to wszystko Paweł Kukiz i to Paweł Kukiz moim zdaniem, chyba waszym zdaniem też, obali Donalda Tuska.
I stąd ten wściekły hejt na Kukiza.
I ochroni im status quo w parlamencie, więc Paweł Kukiz okazał się graczem, którego piłkarz o dwóch prawych nogach i polityk o dwóch lewych rękach nie był w stanie ograć.
To zmieniamy temat. Jakim graczem zatem okazuje się Joe Biden, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, lider demokratów, lider partii demokratycznej? o którym jego poprzednik wyraża się, czyli Donald Trump, wyraża się niezbyt pochlebnie i mówi o największym chyba w historii upokorzeniu Ameryki. Chodzi o Afganistan, o kryzys, który mamy w Afganistanie. Talibowie przejmują władzę, już praktycznie ją, można powiedzieć, przejęli. Ameryka jawi się jako państwo kompletnie bezradne. Sojusznicy nie wiedzą, czy mogą wierzyć Stanom Zjednoczonym. Prawdopodobnie czeka nas migracja, wielka fala migracji w związku z między innymi również z działaniami Aleksandra Łukaszenki i z tym konfliktem w Afganistanie. Panowie, co czeka Europę, bo nie wygląda to dobrze, a Ameryka, no chyba... To nie jest już dzisiaj strażnik porządku światowego, a była takim i była uznawana za takie państwo jeszcze do niedawna tak naprawdę. Andrzej Potocki, co czeka Polskę przede wszystkim? Czy będziemy mieli falę migracji? Mamy teraz ogrodzenie z drutu kolczastego budowane na granicy z Białorusią. Komisja Europejska popiera działania chroniące, działania polskich władz, które chronią granice. Co będzie się działo w najbliższych dniach? Czy ta sytuacja nie będzie przypominała roku 2015 i ruchu wielkiego migracyjnego na świecie?
Znaczy, Łukaszenka się wstrzelił z tą swoją operacją nad granicą. Tak, bowiem akurat w sukurs jemu przychodzą wydarzenia w Afganistanie i narastająca fala imigracji. Oczywiście Polacy powinni przyjąć tych Afgańczyków, którzy z nimi współpracowali, a teraz ich życie jest zagrożone, bowiem talibowie traktują ich tak, jak Armia Krajowa traktowała kolaborantów, którzy współpracowali z Niemcami. W związku z tym tych ludzi trzeba chronić. Natomiast cała reszta, dziękuję bardzo. Ja może tu będę brutalny, ale w tej chwili w to wszystko wtrącił się Łukaszenka, który ewidentnie realizuje pewien etap wojny hybrydowej. Oni umożliwiają przelot z Iraku. To nie są Afgańczycy w ogóle ci, co są na granicach. Czyli Irakijczyków na Białoruś. Potem odstawiają ich na granicę, a teraz jest drugi etap tej operacji, co wskazuje na to, że jest to cyniczna polityka białoruskiego dyktatora. Mianowicie pokazują film, gdzie Polacy z samochodami wojskowymi przywozą na granicę imigrantów. W związku z tym te wszystkie pokrzykiwania w Polsce tych oszołomów, bo ich inaczej nam nie można nazwać, typu pani Ochojska, która twierdzi, że tam należy tych Afgańczyków sprowadzać do Polski, tak jak dzisiejsza audycja w Tok FM-ie, kiedy połowę czasu poświęcono właśnie tragedii uchodźców, w cudzysłowie uchodźców, imigrantów, czy nachodźców na granicy białoruskiej, pokazuje, jak nasza opozycja daje się łatwo wmanewrować w politykę Łukaszenki, bowiem to on nakręca całą sytuację. Jeżeli byśmy wpuścili kilkunastu ludzi, będą tysiące, dziesiątki tysięcy i to nie z Afganistanu, a z Iraku i ze wszystkich innych krajów. Europa zresztą też już ma tego dosyć. Francuski prezydent się jasno wypowiedział przeciwko przyjmowaniu imigrantów. Komisja Europejska też popiera działania Polski. Liberalna Szwecja też ma już dosyć. W związku z tym ten cały śpiew naszej opozycji, nie mówiąc już o występach dwóch ludzi, którzy mają, że tak powiem, pokazują, jakie mają wielkie serca. Mam na myśli posłów Szczerbę i Jońskiego, którzy pojechali tam z termosami na granicę. Pokazują, jak mają wielkie serca, popisują się tym. Natomiast nie pokazują, znaczy de facto oni nie pokazują, ale to widać gołym okiem, jak mają małe głowy i jak się dają łatwo wmanewrować. Tak nienawidzą polskiego rządu, że grają już ręka w rękę z Łukaszenką, co zarzucają zresztą zawsze PiS-owi, że to PiS prowadzi tę politykę promoskiewską, a sami de facto realizują scenariusz białoruskiego dyktatora. To już gorzej być nie może, że tak powiem. Natomiast co do sytuacji, co czeka Polskę, no sądzę, że nasza Straż Graniczna wspierana również, no, mam nadzieję, przez europejski Frontex, nasza i litewska. No,
mówimy poradzimy o granicy Unii Europejskiej.
Bo jest to granica Unii Europejskiej. Poradzimy sobie z tym, to zbudujemy. Mówią, to budujemy mur, tak. Owszem, to zbudujmy ten mur. Dlaczego niby nie? Tylko ten mur ma polegać nie na tym, że będzie miał 5 metrów wysokości, jak ten z Meksykiem, tylko tam wystarczy postawić zasieki, wystarczy postawić straż graniczną i nie ma czegoś takiego jak naruszanie polskiej granicy. W tej sytuacji, w tym kontekście, kiedy w to wtrącił się Łukaszenka, każde wpuszczenie każdego imigranta poprzez zieloną granicę jest de facto działaniem prorosyjskim, prołukaszenkowskim, a de facto per saldo antyludzkim.
A jak groźna jest to sytuacja, tą, którą obserwujemy często na ekranach telewizorów? Na przykład były takie obrazki z Litwy, z granicy litewsko-białoruskiej, gdzie wojska białoruskie wtargnęły tak naprawdę już na terytorium Litwy. Czy nie obawiają się panowie, że może to doprowadzić do jakiegoś typu wręcz konfliktu zbrojnego? Czy stać na to wojska białoruskie, żeby wedrzeć się, wepchnąć ich imigrantów i wejść na teren Polski? I co się wtedy będzie działo? Czy do takich sytuacji może dojść? Bo te sytuacje wyglądają dosyć dramatycznie.
W ogóle konsekwencje tego, co się wydarzyło w Afganistanie. Upadek 20-letniej operacji amerykańskiej, w której Polska wydaje się niefrasobliwie uczestniczyła. Zginęli polscy żołnierze. Dzisiaj można zadać pytanie, kto ich tam wysłał i właściwie po co ich tam wysyłano. Natomiast implikacje będą miały rozmiary, których dzisiaj implikacje tam tych wydarzeń, które obserwujemy na lotnisku w Kabulu, będą miały rozmiary, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie oszacować. Jednym z takich odprysków jest sytuacja na granicy z Białorusią. Po drugiej stronie jest przywódca, który uparał się z wewnętrznym kryzysem i który w tej chwili, wykorzystując sytuację, potrafi de facto szantażować Unię Europejską, próbując rozhermetyzować jej wschodnią granicę.
A czy może dojść do sprawdzianu sojuszu NATO?
I skonfliktować. No ja myślę, że NATO w Afganistanie poniosło gigantyczną klęskę.
A jeśli patrzymy na naszą granicę, bo to są te zakłócenia,
Myślę, że tak daleko Łukaszenko nie sięga. Myślę, że istotą działań Łukaszenki jest skonfliktowanie wewnętrzne Unii Europejskiej i wykorzystanie różnicy interesów w Unii, która jest ewidentna i którą obserwujemy przy wielu innych okazjach. Na tej różnicy emocji, różnicy interesów poprawić sytuację Białorusi, mając na zapleczu silną gospodarkę i armię rosyjską, która jest naturalnym zapleczem państwa białoruskiego, więc to handlowanie tymi uchodźcami, oni na razie są głównie, czy jak mówią niektórzy, nachodźcami, to są głównie bogaci emigranci z Iraku, których stać na wykupienie transferu.
Zarobek dla reżimu Łukaszenki to około 10 tysięcy dolarów.
Około 10 tysięcy dolarów. Mówi o tym Agnieszka Romaszewska-Guzy, która sytuację na Białorusi zna bardzo dobrze. Także myślę, że to, że my bardzo starannie będziemy pilnowali swojej granicy, a premier mówi, że suwerenność państwa polskiego nie zostanie naruszona na granicy polsko-białoruskiej. To są ważne informacje dla obywateli, daleko ważniejsze niż jazgot Donalda Tuska, a tym bardziej wiarygodne, że sytuacja gospodarcza Polski, tak jak ogłosił nawet dzisiaj chyba minister finansów, jest znakomita. Przychody budżetu sięgają 280 miliardów, są wyższe niż przed rokiem i to jest trochę tak, że politycy Koalicji Obywatelskiej, Platformy zaklinają trochę rzeczywistość, a z drobnych, detalicznych informacji, które się pojawiają, jak na przykład w Gdańsku Energa ogłosiła półroczne wyniki EBITDA 1,4 miliarda, a zysk netto 700 milionów, no to są wyniki, które pokazują, że polityka gospodarcza tego rządu wynika, dobra polityka gospodarcza tego rządu wynika jest sumą dobrych polityk korporacyjnych, że to rusztowanie, na którym rząd, którego Donald Tusk nie cierpi, zbudował bardzo, bardzo solidne.
No dobrze, to będziemy się przyglądali tej sytuacji międzynarodowej, która w każdym momencie może dotknąć każdego z nas tak naprawdę, bowiem granica z Rosją no, jest bardzo, bardzo, bardzo blisko. Tak naprawdę. No,
z Gdańska najbliżej.
Z Gdańska najbliżej, tak, bardzo blisko.
No i z tego politycy warszawscy nie zdają sobie chyba sprawy.
No nie. Jedni zdają, inni nie zdają. Ale, tak
ale ci dwaj, o których Andrzej powiedział, w tych takich białych koszulach na łące, to naprawdę przybysze z innego świata.
Tak jak UFO trochę. Taki,
seks misji takiej politycznej.
Tak.
Wynurzyli się.
Bo to jest no sekcja rozrywkowa.
Tęgie głowy trzeba wymyślić. Senatorskie głowy, tak, jak to się kiedyś mawiało w pierwszej RP.
Tego by Machulski nie wymyślił.
Oni są wszędzie, panowie redaktorzy. Akcja to są właśnie ci dwa.
A w Gdańsku są? Bo teraz tematy gdańskie.
Jeszcze ich nie było, ale właśnie przechodzimy do tematów gdańskich. Parada Równości jutro przejdzie ulicami Gdańska. W pierwszym szeregu pewnie będzie szła Aleksandra Dulkiewicz i Jacek Karnowski, bo to już taka zapowiedź jest.
To para jest?
Parada. Parada.
Para na paradzie.
Tak jest, więc tak to wygląda. Natomiast kilkanaście organizacji, które złożyły wnioski o możliwość kontrmanifestowania, czyli wyrażenia trochę innych poglądów niż uczestnicy Parady Równości, dostali zakaz, który został umotywowany tym, że mamy przecież COVID, więc dlaczego, jeżeli mamy pandemię, to takich manifestacji być nie może. I w komentarzach w Radiu Gdańsk kilka dni temu mówiliśmy o tym, że są równi i równiejsi, wybiórcze traktowanie tego demokracji, a przecież ja przypomnę po raz kolejny to, co mówiła Aleksandra Dulkiewicz na wiecu Rafała Trzaskowskiego w Gdańsku. Chciałabym, żeby Gdańsk był dla wszystkich, dla ludzi, którzy różnią się poglądami, którzy różnią się religią, którzy różnią się
sami
rasowo,
swoi, panie redaktorze,
muszą
sami
być
swoi
dla wszystkich. Więc jak to jest, Andrzej Potocki?
Jednym słowem, jedno mówią, drugie robią. Jak zwykle zresztą. Jak można dawać zezwolenie na paradę LGBT, jak z drugiej strony blokuje się innym, choć pandemia tak samo dotyka jednych jak i drugich. No to tłumaczenie po prostu to jest zakrawa na kpinę, na śmianie się z inteligencji gdańszczan. Jest to po prostu żenujący przykład hipokryzji i stosowania podwójnych standardów w sprawach dosyć wrażliwych, bo to są
tylko Aleksandra Dulkiewicz i Jacek Karnowski będą uczestniczyli w tej paradzie. To tak mniejsze zagrożenie epidemiczne będzie.
No tak, no jakoś mają w sobie chyba wewnętrzną siłę, żeby...
Razem czy osobno?
Żeby powstrzymać pandemię na Paradzie Równości. Oczywiście tu można by tutaj robić różne takie, mówić takie złośliwości różne pod tytułem, że to Aleksandra Dulkiewicz naraża w ten sposób uczestników Parady LGBT na zarażenie się. W związku z tym wykonuje pozytywną robotę dla przeciwników. No ale to są takie tam żarty. Niemniej jednak no, sytuacja jest poważna, bowiem jest to łamanie przede wszystkim wolności demonstracji.
Część kontrmanifestacji będzie.
No część tak, a druga część nie. W związku z tym pytanie, dlaczego tej drugiej części nie będzie. To znowu tamtych obejmuje pandemia, a tych nie obejmuje. No jakieś takie bełkotliwe te tłumaczenia. W ogóle jestem osobiście przeciwnikiem parad. Nie wiem, jak będzie wyglądała ta parada, tak zwana parada, tak zwana oczywiście my równości, bo to nie ma z równością nic wspólnego. To są chore ideologie, które reprezentowane są przez organizacje wspierane, głównie przez organizacje wspierane finansowo z Zachodu. No i jeżeli to ma być parada przebierańców, tak jak to miało poprzednim razem, kiedy tam mieliśmy do czynienia z profanacją symboli religijnych, jak ta słynna wagina wpisana w monstrancję.
Ale po paru dniach wtedy prezydent Dulkiewicz mówiła, że czuła się oszukana, kiedy zobaczyła zdjęcia
wagina. Jeżeli już zwolennicy LGBT chcą sobie maszerować, to niech idą jak normalni ludzie, normalnie ubrani, nie z tymi piórami, nie po mężczyźni poprzebierani za kobiety, bowiem tam, no, miejcie ludzie na uwagę, uwadze to, że tam chodzą dzieci tymi ulicami. Ja rozumiem, że waszym celem jest to, żeby tym dzieciom wciskać homopropagandę i od małego przyzwyczajać. Dla normalnego człowieka widok mężczyzny przegromionego za kobietę w sposób wyzywający, bo oni są tam poprzebierani w sposób wyjący, wzbudza odruch taki odrzucający. To jest aestetyczne dla człowieka, który ma orientację seksualną, że tak powiem, hetero. I dlatego właśnie te parady, owszem, niech one sobie będą, jak już muszą być, ale nie życzyłbym sobie, żeby one wyglądały tak, jak wyglądają, to znaczy w sposób prowokacyjny przebrania, bo celem tych parad jest tylko i wyłącznie prowokacja i oswajanie młodych ludzi, a także dorosłych z czymś, co nie jest naturalne, z czymś, co jest tylko i wyłącznie ideologią, która już na Zachodzie niestety, ale wygrała i tam takie słowa, jakie ja teraz wygłaszam, karane by były najprawdopodobniej wyrzuceniem z redakcji.
Chłosta.
No chłosta to Afganistan, ale też podejrzewam, że gdyby mogli, to by dobra, też chłosty stosowali. W każdym razie lincz intelektualny miałbym na bank, jak nie grzywne, czy powiedzmy sobie karę więzienia w zawieszeniu, bo takie sytuacje miały już miejsce na Zachodzie. To jest taka ich wolność właśnie.
Czyli Andrzej Potocki zaapelował do uczestników parady o odpowiedni dress code. Dbajcie o to, co zakładacie.
Jedno ten temat... zdanie o demokracji, jeśli mogę.
Krótko, proszę.
I ubranie Marek Formela. Bo to biadolenie o braku demokracji w Polsce jest świetnie skontrapunktowane z nadmiarem demokracji w Gdańsku. Demokracja w Gdańsku ma bowiem wymiar autorytarny i ci, którzy się w obszarze wpływu władz Gdańska nie mieszczą, swoich poglądów manifestować nie mogą. Jeżeli mówimy o demokracji pluralistycznej, która jest marzeniem podobno tego środowiska, to ona oznacza niewykluczanie tych, którzy myślą inaczej. W Gdańsku mamy demokrację większościową, wykluczającą tych, którzy myślą inaczej, deprecjonującą ich pomysły społeczne, gospodarcze, wykluczającą z nadzoru nad mieniem komunalnym, nad uczestnictwem i partycypacją w życiu miasta.
Ale przykład, jeszcze jedno zdanie. Przykład idzie z góry, bowiem Europa, Komisja Europejska zablokowała fundusze dla samorządu małopolskiego z tego powodu, że podjął taką uchwałę anty-LGBT, zakaz propagandy i ochrona dzieci. W związku z tym pieniądze zostały zablokowane. No i teraz jest pytanie, na jakiej podstawie, bowiem w traktatach o tym nic nie było.
I to, o czym o demokracji mówił Marek Formela, nie dotyczy wyłącznie Gdańska, dotyczy też chociażby Gdyni, o czym wspominał dzisiaj na antenie Radia Gdańsk Marcin Bebłot, radny Prawa i Sprawiedliwości. Panowie, drugi temat gdański, szybciutko, bo pozostały nam 2 minuty do ostatniego, bardzo ciekawego punktu programu. Za 2 lata w Gdańsku powstanie nowa szkoła dla 700 młodych gdańszczan, jak informuje nas portal gdańsk.pl, ale... I tu jest duże ale, bo Gdańsk podpisał umowę z prywatnym inwestorem, który nie dość tego, że dostał od Gdańska teren, wybuduje na nim szkołę, to jeszcze przez 30 lat będzie mógł tę szkołę prowadzić. Oczywiście nie będzie tego robiła firma budowlana, pewnie powstanie jakaś fundacja, która to przejmie,
tych jest
lub jakieś inne stowarzyszenie, ale to jest kolejny przypadek po pozytywnej szkole w Gdańsku Kokoszkach, który może doprowadzić do tego, że będziemy mieli szkołę, w której nauczyciele nie mają karty nauczyciela, w której nauczyciele zmieniają się tak naprawdę co pół roku, podobnie jak jest w Kokoszkach. I w dodatku ktoś będzie na tym zarabiał. Nie będzie na tym zarabiał Gdańsk, ale po 30 latach, z tego co pamiętam, Gdańsk będzie mógł tę szkołę przejąć. Pewnie władza już wtedy będzie inna.
Zamortyzowana będzie.
Szkoła, władza będzie inna. Marek Formela, co na ten temat pan redaktor sądzi?
To jest wybór ideologiczny. Gdańsk prywatyzuje i komercjalizuje usługi publiczne. Robi to konsekwentnie. Przeprowadził eksperyment Paweł Adamowicz ze szkołą w Kokoszkach. Przypomnę gdańszczanom, że budowa tej szkoły była zapisana w budżecie miasta jako budowa budynku biurowego, który był szkołą i ogłoszono następnie przetarg na najem tego budynku, na prowadzenie szkoły i wygrała fundacja, która następnie powołała spółkę. Skład fundacji, skład spółki jest dokładnie władz i udziałowców czy fundatorów jest dokładnie taki sam. To tak jakby podarować komuś fabrykę i zapewnić jednocześnie rynek zbytu, bo w ślad za szkołą idzie subwencja oświatowa, która w Gdańsku jest wysoka i te pieniądze po prostu tworzą dobrostan przedsięwzięcia gospodarczego, a nie edukacyjnego. No mamy teraz kolejny przypadek, ten, o którym Jarek powiedziałeś. Nie wiemy za jaką kwotę ten grunt został przekazany tej prywatnej firmie budowlanej. Jak słyszałem, radny Bełbot mówił, że w Gdyni obowiązuje stawka 30 zł za rok. Czy
30 zł miesięcznie.
Miesięcznie,
30
złotych 360 miesięcznie. Zł rocznie.
Od 30 do 100, bo są różne przypadki.
Za prowadzenie podobnych przedsiębiorstw edukacyjnych. Szokujące. Więc idziemy w jakimś dramatycznym kierunku. Wyłoni się z tego na pewno komercyjny operator, a budynek od godziny 15 będzie kuźnią, w której będzie się wykuwał dostatek grupowy.
Operator będzie jeździł Porsche za 300 czy 400 tysięcy może?
No może tak pójdzie z śladem Sławka Nowaka.
Średnioroczna pensja w spółkach gdańskich to jest 300, więc pewnie 300.
Tak, tak. Nie, no to jest bardzo niebezpieczny moment i dziwię się, że Solidarność Oświatowa i radni opozycji w tej sprawie zachowują się tak potulnie. Mamy bowiem cyniczne przenoszenie własności publicznej w strefę prywatną.
Oddawanie za darmo wręcz.
No zdecydowanie tak. Rolą gminy jest prowadzenie działalności edukacyjnej, a nie handlowanie działalnością edukacyjną.
I zapraszam na ostatni punkt naszego programu, czyli wpadka tygodnia.
Studio Polityka. Wpadka tygodnia.
Spójrzcie na siebie. Kto lubi opowiadać o tym, co schował w skarpecie, ile ma na koncie?
To jest właśnie fragment występu Donalda Tuska na spotkaniu z mieszkańcami Gołdapi. Mówił o problemach z oświadczeniami majątkowymi i zadał pytanie, ja jeszcze raz zacytuję, bo może nie było zbyt dobrze słychać. Kto lubi odpowiadać o tym, co schował w skarpecie, ile ma na koncie? Pytał Donald Tusk i pani z tłumu odpowiedziała: Sławomir Nowak, kilka razy.
Czyli arystokrata z Brukseli pytał czerń miejską w Gołdapi, jak tam... No jest jeszcze taka...
No właśnie, starał się tłumaczyć.
Tak, ale dostał Donald Tusk dostał natychmiastową odpowiedź. Chyba mógł być dosyć zaskoczony, Andrzej
Potocki.
To jest
jeszcze ta wersja ze schowkami rodzinnymi.
To za chwileczkę. Andrzej Potocki. Czy Donald Tusk był zaskoczony taką odpowiedzią z tłumu?
No podejrzewam, że raczej tak, bowiem no nie takim celem było wygłaszanie tych treści, które Donald Tusk raczył czerń w Gołdapi. Mianowicie on chciał się wytłumaczyć z tych, mówiąc ogólnie, że wszyscy jesteśmy złodziejami i nie ma sensu tutaj za bardzo drążyć tego tematu.
No sam przekazałem majątek żonie, żebyście nie mogli go oglądać.
Żonie, ale o tym oczywiście nie wspominał, on tylko mówił ogólnie o tej skarpecie, czyli o wysadzaniu w powietrze urzędu podatkowego i tak dalej, na co spotkał się z ripostą z tłumu i tu konkretnie
Chciałem zauważyć, że właśnie Donald Tusk był politycznym headhunterem Sławomira Nowaka i Sławomir Nowak tak wyróżniony w tłumie w Gołdapi do dzisiaj się nie odezwał.
No co ma powiedzieć, biedny.
No bo chodziło o skarpetę, a tam były kredensy i szuflady, więc może...
No tak, skarpeta była pewną metaforą. Pewna metafora, w którym...
Podsumowując Donalda Tuska, jego ostatnie występy, czy Donald Tusk siada czasami w kącie swojej chaty i zastanawia się, co mówi na takich wiecach, czy nie? Jeszcze Andrzej Potocki.
Nie, on to mówi celowo, no raz mu się uda, raz mu się nie uda. No,
niektórzy mówią, że nie celowo, że to wychodzi z jakiegoś rozedrgania.
Tam celu święca środki, jak już wspomniałem, no celem jest obalenie rządu, w związku z tym rolą Donalda Tuska jest tu nakręcanie negatywnych emocji. Raz to się uda, raz to się to
i
nie
jeszcze
uda.
Jeszcze Marek
Kiedyś
Formela.
Się to udawało, jeszcze, teraz jest gorzej, bo są inne media, które to punktują.
Ale Donald Tusk trzyma się zasady, że potrzebne są emocje. Konsekwentnie te emocje wzbudza.
No i bardzo dobrze, emocje nigdy nikomu chyba nie zaszkodziły, z wyjątkiem
A nie emocje negatywne, które zbliżają się i nawołują do agresji. Oby takiej nie było.
No to zakończmy emocjami pozytywnymi. Zapraszamy Państwa za tydzień. Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w polityce.pl.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu życzę.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże24.pl.
Dziękuję bardzo. Piotr Kubiak, Radio Gdańsk.
Jarosław Popek, jeszcze raz zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Studio Polityka.